To dzisiaj 11. lekcja z Księgi Ozeasza, rozdział 11. Zataczamy koło. Kto będzie czytał? Robercik?
Jasne.
To proszę, 11. rozdział.
Dziękuję. Gdy Izrael był dzieckiem, umiłowałem go, a z Egiptu wezwałem mego syna. Prorocy wzywali ich, ale oni tym bardziej odchodzili sprzed ich oblicza. Składali ofiary Baalom i palili kadzidło rzeźbionym bożkom. Postawiłem Efraima na nogi, biorąc ich na ramiona, ale nie chcieli poznać, że ja ich wyleczyłem. Ciągnąłem z ich powrozami ludzkimi, więzami miłości, a byłem dla nich jak ci, którzy zdejmują jarzmo z ich szczęk i podawałem im pokarm. Nie wróci on do ziemi Egiptu, ale Asyryjczyk będzie jego królem, gdyż nie chcieli się nawrócić. Ponadto miecz będzie trwać w jego miastach, zniszczy jego gałęzie i pożre je z powodu ich rad. Mój lud jest skłonny do odstępowania ode mnie, a chociaż wezwano go do Najwyższego, nikt go nie wywyższy. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Jakże mógłbym cię wydać Izraelu? Jakże mógłbym cię równać z Admą i postąpić z tobą jak z Seboi? Moje serce odmieniło się we mnie, moja litość poruszyła się. Nie wykonam zapalczywości swojego gniewu i nie zniszczę Efraima ponownie, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Święty pośród ciebie i nie nadciągnę przeciwko miastu. Pójdą za panem, który jak lew będzie ryczał. Gdy zaryczy, synowie z drżeniem przybiegną z zachodu. Przybiegną z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyrii i posadzę ich w ich domach, mówi Pan. Efraim otoczył mnie kłamstwem, a dom Izraela zdradą, gdy Juda jeszcze panuje z Bogiem i jest wierny ze świętymi.
Dziękuję. No, słucham was. Zbliżamy się do końca tej księgi. Mamy 11 rozdział. Czy ta treść coś wam przypomina? Czy nie? No, słucham was.
No, mamy miłość Bożą do Izraela, mamy niewdzięczność Izraela, obietnicę gniewu od Boga, ale i też, nie wiem, jakąś nadzieję, miłosierdzie.
No, ktoś jeszcze coś zauważa? Co?
Ten pierwszy werset. Gdy Izrael był dzieckiem, umiłowałem go z Egiptu i wzywałem mego syna.
No.
I to jest, nie wiem, ja tak jakby odniesienie do wyjścia z Egiptu.
No, a jak myślisz?
Myślę, że tak. Nie, tak jakby właśnie ten Egipt.
A co ci jak gdyby sugeruje, że chodzi o Egipt?
Był Izrael. No i tutaj umiłowałem go z Egiptu, wezwałem jego syna. To jakby to... Nie wiem, myślę, że to właśnie chodzi o to, że Bóg wezwał, znaczy wyprowadził z Egiptu, tak? Swój naród, więc jakby... Nie wiem, ja jakby...
A w czym jest problem? Ja nie rozumiem tutaj z tym wersetem.
Nie, niczym, po prostu tak...
Nie ma problemu?
Nie ma. Okay. Okay. Nie wiem, czy o to chodzi, dlatego.
Hmm? Nie wiem, no tekst chyba jest wystarczająco zrozumiały. Nie? No, kto jeszcze chciałby coś powiedzieć? Coś wam się kojarzy, ten fragment z czymś? Treść?
Zaznaczony jest to, że Izrael nie wróci do Egiptu.
No. A 11. werset co mówi?
Przybiegnął z drżeniem jak ptaki z Egiptu.
No to jak to będzie, tak? Umiesz to wytłumaczyć?
Będą uciekać z tamtych miejsc. Stamtąd, gdzie...
To jak się tam dostali? Skoro Bóg mówi, że już do Egiptu ich nie wyśle. Hmm? Masz pomysł? Na co?
Że Pan Bóg nie chce, żeby poszli do Egiptu, ale oni będą próbowali robić przeciwko Bożemu postanowieniu.
Tak myślisz. Jasne. A jak przybiegnął jak gołębica z Asyrii, to też? Tak byś to samo rozumiał? Bo Bóg mówi, poślij ich do Asyrii. Czyli tak samo Bóg chce czegoś innego, a oni idą do Asyrii? Bo mówi, z Egiptu i z Asyrii.
To bym bardziej odczytał jako karę, co do Asyrii. To znaczy,
a Egipt to taka samowola, tak?
To też widać by było, że to by była kara.
No, a tu Bóg mówi, że nie pośle do Egiptu. Mówiłeś, że to takie jest istotne. No dobra. Będziesz miał na to pomysł, to zawsze możesz dodać coś od siebie. Jakbyś miał jeszcze jakieś wytłumaczenie tego, spróbujemy to sobie wyjaśnić. Kto jeszcze coś tutaj zauważa? Widzicie jakąś coś? Przypomina wam się coś, czy nie?
W pierwszym rozdziale Bóg.
W którym?
W pierwszym zapowiada, że zgromadzi swój lud. Mhm. Czyli zapowiada swoje miłosierdzie nad nimi. W drugim też. Mhm. I tu.
Jasne. Dobrze, słuchajcie, idźmy w takim razie. Temat lekcji. Ojciec i syn, trudna relacja. Nie wiem, czy pamiętacie rozdział drugi. Tam była trudna relacja między mężem i żoną. Bóg przyrównał Izraela do niewiernej żony. Pamiętacie? I żeby to zobrazować w jakiś sposób, bardziej żeby to było takie przemawiające do wyobraźni, kazał Ozeaszowi wziąć sobie kobietę nierządną za żonę. Natomiast umowa, przymierze między Bogiem a Izraelem, to jest przymierze między władcą i narodem, który miał być mu posłuszny, miał żyć według jego woli i w zamian otrzymywać błogosławieństwo. Czyli to była umowa między pewną grupą ludzi, potomkami Jakuba, a Bogiem. I była to umowa, która była wcześniej zapowiedziana Abrahamowi i Izaakowi również, prawda? Że taki moment nastąpi. Natomiast w żadnym wypadku nie była to umowa małżeńska. To nie było małżeństwo, ponieważ to był naród, a nie jedna osoba. To jest przykład, pewien obraz, pewne porównanie, metafora pewna, która określała relację, jak Bóg odczuwa to, co robią Izraelici i w jaki sposób się zachowuje. To jest metafora. To nie jest w żaden sposób małżeństwo. Tak samo tutaj, zauważcie, jest relacja między ojcem i synem. Izrael nie jest synem jako takim, ponieważ to jest cały lud. Ale jest pewna metafora użyta I tym synem, co więcej, jest nazwany Efraim. Więc na przykładzie relacji ojciec-syn, rodzina, tak jak tam jest rodzina, to i tu jest rodzina, Bóg przedstawia siebie jako ojca, a Izraelitów jako dziecko, syna, potomka. I pokazuje postawę jednego, czyli siebie, i Izraela. I robi to poprzez proroka, który wie już, jak to jest.
No,
ma żonę,
ma, żonę,
ma dzieci,
tak.
Ma dzieci, ma dzieci i wie, jak to jest. Prorok, przekazując te informacje, wie, o czym mówi już. Ponieważ on to sprawdził w swojej rodzinie. I w pewnym sensie zatoczyliśmy koło, ponieważ wracamy do tego, co Bóg powiedział w drugim rozdziale, tylko na troszeczkę innym przykładzie. I dzisiaj sobie go spróbujemy omówić. Pierwszy fragment, cztery pierwsze wersety, zobaczcie. Ja nazwałem je, ten taki podrozdział, tytułem Niewdzięczność. Niewdzięczność. Pierwszy fragment nazwałem Niewdzięczność. I zobaczmy, czy dobrze to nazwałem. Co tutaj jest napisane? Naród Izrael rodzi się, powstaje w Egipcie, ponieważ do Egiptu naród nie przybył. Tam było kilkadziesiąt osób, które przybyły. Już nie pamiętam dokładnie ile, nie będę sprawdzać. Natomiast wychodzi naród, który rozmnożył się tak bardzo właśnie w Egipcie. I Bóg przypomina początki. Mówi, gdy Izrael był jeszcze dzieckiem, z Egiptu wezwałem mego syna. I przypomina moment, w którym Bóg wyprowadził Izraela z niewoli. Z niewoli. Czyli traktuje, przyrównuje Izrael do swojego dziecka. I co dalej mówi o tym swoim dziecku?
No jeszcze umiłował go tak naprawdę, a wysyłał proroków. Ale
oni... Swoje umiłowane dziecko.
Tak.
Ale co zrobił Izrael?
Oni tym bardziej, jeżeli proroków wysyłał, oni tym bardziej odchodzili sprzed ich oblicza, składali ofiary Baalom i palili kadzidło rzeźbionym bożkom.
Tak. Czyli Bóg traktował ich jak dziecko, jak syna, umiłował ich. Natomiast Izrael jako syn porzucił ojca. Nie okazał mu wdzięczności, oddawał cześć innym bożkom. Obcy byli dla niego ważniejsi i lepsi, godni większego szacunku niż własny ojciec. I kiedy Bóg zwracał im uwagę i strofował ich, to w ogóle na to nie zważali, nie słuchali tego. Co więcej, kiedy mieli problemy, to Bóg co robił?
Pomagał im.
Pomagał im, podnosił ich. Ale co?
Oni nawet nie chcieli poznać, czy to on ich pomagał im, wyleczył.
Tak, okej, podniósł, ale zero wdzięczności. Czyli tak, ktoś jest ci niewdzięczny, pomagasz mu, a on nawet ci nie powie dziękuję. Taki to był syn. Teraz ojciec czuje. Ojciec ma pewne przemyślenia. Po ojcu, jak to mówimy, to nie spływa. Co mówi Bóg? Drugi fragment, 5-7. Nazwałem go karcenie. Co Bóg postanowił?
Żeby wrócić do ziemi, bo nie wrócą do ziemi Egiptu.
Nie wrócą do ziemi Egiptu.
Ale Asyryjczyk będzie go królem.
Tak, dlaczego?
Nie chcieli się nawrócić.
Będzie królem ich ten, w kim pokładali nadzieję, a nagle się okaże, że to będzie ich wróg, ich ciemiężyciel. Muszą spróbować, czy dobrze ulokowali swoje uczucia. Bo jeśli nie kochają ojca, a pokochali kogoś innego i kogoś innego obdarzyli szacunkiem, to trzeba teraz się przekonać, czy to był dobry, trafiony pomysł. Co dalej Bóg mówi? Będzie co w miastach?
Wojna.
Wojna, przemoc. Dlaczego?
Bo odstępują od Pana.
Bo nie chcieli oddać chwały Bogu, który ich wezwał. Bóg ich wezwał do oddawania chwały, gdy wyprowadził ich z Egiptu. Zawarł umowę z Izraelem. A Izrael zachowuje się jak nieposłuszny syn, jak niewdzięczne dziecko. Tam była niewdzięczna żona, tak? Żona, która nie zasługiwała na szacunek już od samego początku. Natomiast tutaj mamy podobną relację, ale inne odniesienie. Ojciec, syn. Bo nie chcieli oddać chwały Bogu, który ich wezwał. Nieposłuszny syn odstąpił od kochającego ojca. I wydawać by się mogło, że to karcenie będzie już na zawsze, ale Bóg mówi, nie odeślę ich z powrotem do Egiptu, czyli nie odrzucę ich. Nie zostawię ich na zawsze. Czyli nie wrócimy do sytuacji sprzed tego, jak było. Skoro wezwałem, to już ich nie zostawię. Bo co Bóg mówi? 8:11. Nazwałem to litość.
No i to można od końcówki 8. Moja litość poruszyła się przede wszystkim.
I co Bóg mówi? Że nie pozwoli na co? No, wiecie co to jest Adma i Seboim?
Zguba Izraela nie pozwoli.
Co to za miasta? Adma i Seboim. Otwórzcie Księgę Powtórzonego Prawa, 29 rozdział, 22, 23 werset. A werset 22, 23.
Bo siarka i sól wypalą całą tę ziemię, że nie będzie obsiewana, ani też nie będzie wydawać owocu i nie urośnie na niej żadna trawa, jak w przypadku zniszczenia Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swoim gniewie i zapalczywości. A zapytają wszystkie narody, dlaczego Pan tak postąpił z tą ziemią? Cóż to za żart tej wielkiej zapalczywości?
Okej, dziękuję. Adma i Seboim to były pomniejsze miasta, które się znajdowały blisko Sodomy i Gomory. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jedno miasteczko zostało ocalone tylko dlatego, że Lot tam zdecydował się wstąpić i Pan zachował to miasto ze względu na Lota. Dlatego, że Sodoma i Gomora to były duże miasta na tamte czasy, a to były takie wioski, pomniejsze miasta. Ale tam, jak przeczytacie wcześniej, to Pan powiedział, że zniszczy całą tą ziemię, czyli również dookoła miejscowości, które były wokół Sodomy i Gomory, były ich satelitami, również Bóg zniszczył. A to miasto, w którym się schował Lot, Bóg ocalił, nie dlatego, że to było takie dobre miasto, że tam nie było tego grzechu, ale dlatego, że Lot tam się skrył. Ze względu na Lota to zrobione zostało. Więc Adma i Seboim to są miasta, które zostały spalone siarką, tak jak Sodoma i Gomora. Dlatego tu Bóg przywołuje te miasta, żeby pokazać, że Bóg nie chce zagłady Izraela. Że jako kochający ojciec zlituje się nad Izraelem. Nie zniszczy ich, nie zgładzi ich, nie zmiecie ich z powierzchni ziemi. Dalej, jak zobaczycie, nie pozwoli, jest napisane... I nie nadciągnę przeciwko miastu. Chodzi o to, że często było tak, że jak najeźdźcy najeżdżali na jakieś miasto, łupili je i odstępowali. Ale potem wracali, jak nie puścili jego od razu z dymem, to wracali i dokończyli dzieła. I Bóg mówi, ja ich ukażę, ale nie zniszczę ich zupełnie, bo zlitowałem się nad nimi. Ojciec, który kocha, nie chce zniszczyć syna. Chce, żeby ten syn się opamiętał. Ponieważ jest ojcem i kocha swoje dziecko. Więc Bóg nie pozwoli, żeby najeźdźcy zniszczyli doszczętnie Efraima. Jest świętym Bogiem i nie jest człowiekiem. Bo często jest tak, że człowiek w swojej zapalczywości, w swoim gniewie, w swoim żalu, w swoim rozgoryczeniu spisuje dziecko na straty. I często jest tak, że się dzieci wydziedzicza, że się zrywa z nimi całkowicie kontakt, że mówi się, nie jesteś moim dzieckiem, nie jesteś moim synem, nie jesteś moją córką, nie chcę cię znać. W ten sposób zrywają więzi. W pewnym sensie, metaforycznie, odcinają się zupełnie od tego dziecka. Tak jakby ono nie żyło, albo jakby on nie żył. Dla mnie nie żyjesz. Nie żyję dla ciebie. Nie ma mnie dla ciebie. Często w gniewie, w rozpaczy, w gorzkości, tak, ludzie potrafią mówić, Bóg nie jest człowiekiem. I całe szczęście, że on nie jest człowiekiem. Święty pośród was. Lituje się, bo jest dobry. Bo sam Bóg w sobie jest dobry. Nie dlatego, że Izrael zasługuje na to. Nie. Nie dlatego. Bóg się lituje dlatego, że On jest dobry. Jego dobroć jest taka. On się lituje ze względu na siebie, bo taki jest. I to omawiamy również we wtorki, jak omawiamy, jaki jest Bóg, to też o tym wspominaliśmy. Czyli Bóg się lituje, bo jest dobry. Kocha, dlatego okazuje miłosierdzie. Choć otrzymuje w zamian co? 12 werset. Co otrzymuje w zamian?
Kłamstwo i zdradę.
Kłamstwo i zdradę otrzymuje w zamian. Czyli jak wcześniej czytaliśmy, opamiętują się, mówią, ale tak naprawdę wcale tak nie myślą. Mówią to po to, żeby ustąpiło nieszczęście, żeby ustąpiło niewygoda, żeby ustąpiły problemy. Bo my chcemy znowu spokojnie żyć. Więc okej, żeby dla tego spokojnego życia będziemy posłuszni Bogu. Nie dlatego, że kochamy Boga. Nie dlatego, że On jest godzien chwały, a dlatego, że my chcemy spokojnie żyć. Czyli motywacja jest błędna i Bóg to wie. Tak jak wcześniej czytaliśmy. Bóg to wie, to nie jest dla Boga tajemnicą. Co człowiek myśli, jaka jest motywacja jego działania. Więc drugi człowiek, jak obserwuje, to on widzi pewne działanie i może je odbierać w taki, a nie inny sposób. No, o, dobry, zmienił się, tak, on inaczej postępuje, tak, teraz jest lepszy, był zły, teraz jest dobry. Człowiek nie zna motywacji. I często jest tak, że musi minąć pewien czas, muszą się zdarzyć pewne okoliczności, żeby te motywacje ujrzały światło dzienne, żeby rzeczywiście być, taki on jest. I czasami mówimy, to on tylko udawał, wyszło szydło z worka. Bóg nie czeka, aż wyjdzie szydło z worka, bo Bóg wie. I mówi, ja w zamian otrzymuję nie to, co chcę. Ale wie, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy Izrael wróci do Boga. I nieposłuszny syn wróci do ojca. Pamiętacie taką przypowieść o marnotrawnym synu?
Tak, że wrócił majątek.
Właśnie o takich Pan Jezus mówi. Mówi o Izraelitach, którzy... Tam troszeczkę inna jest kontekst, inny, ale mówi o tych, którzy byli nieposłuszni, ale opamiętali się i wrócili. I pokazuje przykład dwóch synów, tak? Bo jaki był kontekst? Że Żydzi, którzy uważali się za posłusznych, ganili Pana Jezusa za to, że On się zadaje tam z tymi wszystkimi grzesznikami. A Pan Jezus wtedy opowiedział przypomnieć o dwóch synach. Że widzisz, ten dobry syn miał pretensje do ojca, a ojciec mówi, on był, zgubił się i znalazł się. I Bóg również używa przenośni takiej, żeby pokazać, że to jest nie tylko relacja jak mąż-żona, tak? Ale również jak rodzina, jak dziecko i rodzic. Więc Bóg wie, że kiedyś się nawrócą i kiedyś przyjdą do Boga. Dlatego nie odrzuca ich, dlatego ich nie wyniszczy, nie zniszczy ich. Właśnie dlatego, że wie, jaki jest koniec. Ale to, co Bóg przeżywa, to, co Bóg czuje, to, jak Bóg na to patrzy, prorok przekazuje. I prorok tym bardziej przekazuje to, bo wie, o czym mówi. Inaczej jest, kiedy każemy coś komuś przekazać, ale ten ktoś tak naprawdę, on przekazuje suchą wiadomość, ale on tego nie czuje, nie rozumie. Ale kiedy poseł przekazuje jakąś wiadomość i on wie, jak to jest, to jego wiadomość ma troszeczkę inne brzmienie, jest inna. Dlaczego? Bo ten ktoś wie, jak to jest. A ostatni werset nazwałem kłamstwo i zdrada. Ponieważ pośród kłamstwa Efraima i zdrady całego domu Izraela, Juda jest jeszcze wierny Bogu. Ale w następnym rozdziale Ozeasz i ich skarci. Czyli to nie jest tak, że jeden jest dobry, a drugi jest zły. I tu mamy już dwóch synów. Tak? Izrael podział na dwóch synów, ale wciąż jest to dziecko, więc jest to przenośnia. Ta relacja rodzinna jest formą przenośni, żeby pokazać, jak Bóg traktuje, jak Bóg odbiera Izraela, dlaczego zawarł z nim przymierze, bo to jest wielowarstwowa, wielopłaszczyznowa sprawa. To nie tylko obietnice, to również to, jak Bóg patrzy na Izraela, to jak Bóg patrzy na Efraima. Pamiętajmy, że Efraim to jest ród, który się wywodzi od ojca, który miał na imię Efraim, a Efraim był synem Józefa. To był wyjątkowy, bo Józef był wyjątkowy i Bóg przez to, że Józef był taki, przelał te uczucia również na to plemię, na ten ród. Pobłogosławił mu wyjątkowo. On był wyjątkowo, w ogóle dwóch synów Józefa miało odrębne działy w ziemi. To jest wyjątkowa sytuacja. Żaden inny ród, żadna inna rodzina z synów Jakuba tak nie miała. Więc to jest, pokazuje też, jak Bóg traktuje, że to nie jest sucha informacja. To są uczucia. Bóg czuje, Bóg żyje. I to nie jest przenośnia, że Bóg czuje smutek, żal, jest mu przykro. To nie jest przenośnia. Bóg czuje. Bóg czuje. Bóg czuje litość, Bóg czuje gniew, Bóg jest cierpliwy i na swój obraz i podobieństwo stworzył nas. Na swój obraz i podobieństwo. I to też bardzo wiele ma znaczenia. Ale pamiętajmy, że Bóg na początku wie, jak to się skończy. Tyle tekst. A wnioski?
Ja mam taki wniosek, bo powiedziałeś o dobroci Boga. Ja Ciebie zacytuję, bo też wcześniej powiedziałeś, to chyba na wtorkowym było, że bardziej mi się to kojarzy z łaską. I ja bym jakoś tak poszła, że dobro też jakby jest połączone z łaską.
U Boga tak, ale niekoniecznie łaska musi być połączona z dobrocią.
Dobra, ale tutaj właśnie jakby te dobro bym jakby tak starała się łączyć z tą łaską, tak? Z takim miłosierdziem.
Tak.
No to właśnie jakby to...
Bo jeżeli oddzielisz łaskę od dobroci, litości, miłości, to będziesz miała Boga, który kaprysem jednego wybiera, a drugiego nie. I okazuje łaskę. Okej, okazuje łaskę. Temu okazał, temu nie. Ale tak się dzieje wtedy, kiedy odrywasz łaskę od miłości, litości i współczucia. Bo jeżeli Bóg jest litościwy, miłościwy i współczuje, i taki po prostu jest, to on będzie czuł to samo do wszystkich. I każdemu da szansę. Kto chce łaski, ten po nią przyjdzie. Więc nie wolno odrywać żadnej cechy charakteru Boga jednej od drugiej. Bo wtedy mamy wykrzywiony obraz Boga. Bo człowiek, okazując łaskę komuś, wcale nie musi lubić tego kogoś. Może dać od tak o, idzie i z pogardą dla kogoś może coś mu dać. Dał mu coś? Dał. Ale ma pogardę w sercu. Może tak człowiek zrobić? Może i robi. I bardzo często tak się dzieje. Często może dać coś komuś, żeby się dobrze poczuć. Bo miał, dał i dobrze się czuje. O, dałem, pomogłem. Ale on to zrobił dla siebie. Natomiast u Boga jest inaczej. I do takiej łaski wzywa również nas Bóg. Żebyśmy potrafili, kiedy robimy coś, kiedy chcemy naśladować, jaki jest Bóg, żebyśmy robili to również z motywacją właściwą. Żebyśmy nie wyłączali innych swoich uczuć, kiedy robimy jedną rzecz, tak jak tutaj Bóg to pokazuje, że litość jest efektem miłości, ale karcenie jest również efektem sprawiedliwości i miłości Bożej, bo Bóg nie chce, żeby zginęli. Więc to jest wszystko bardzo ważne, ponieważ przekłada się również na nasze życie. Wnioski. Proszę bardzo. Czy macie jakieś wnioski, zanim ja przeczytam swoje? Tak, Ewa mówi, że rozdział drugi. No właśnie, rozdział drugi jest zapowiedzią tak samo. Kary i łaski. Czyli zataczamy w pewnym sensie koło. Ja, słuchajcie, mam wnioski w formie takich pytań. Zastosowanie też, ale wnioski mam w formie takich pytań, które mają za zadanie sprowokować was do przemyśleń pewnych tego, co czuje Bóg, ale tego też, co czuł Izrael, kiedy to robił, kiedy tak się zachowywał. Mam takie pytania właśnie. Gdy obdarzasz swoje dziecko bezgraniczną miłością, czego oczekujesz? Gdy okazujesz swoje uczucia dziecku na wszelkie możliwe sposoby, i otrzymujesz w zamian lekceważenie. Co czujesz? Gdy jesteś ośmieszany i obrażany przez swojego syna za hojność, co czujesz? Wiecie, ja pamiętam kiedyś, jak byłem młodszy, to nierzadkie były takie właśnie zachowania się nawet małych dzieci w szkole. I sam potrafiłem tak powiedzieć, słuchajcie, jest mi zwyczajnie wstyd. Ale to przypomina pewną postawę. Kiedy ktoś przychodził w nowym ubraniu, jakimś ładnym, Skąd masz? Starzy mi kupili. Stara mi kupiła, stary mi kupił. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Bo wstyd było powiedzieć mama albo tato, mamusia albo tatuś. I się tak mówiło. A co to było? To właśnie było to. To było właśnie to, co robi Izrael. I może to ulatuje z pamięci. Może to są rzeczy, których nie pamiętamy często, ale to jest dokładnie to. Tylko w skali mikro. Ale grzech jest ten sam. Zło jest to samo. Ono się niczym nie różni. To jest lekceważenie i brak szacunku. Za co? Za to, że ktoś ci coś dobrego zrobił. Że ktoś ci dał coś, o co prosiłeś przez pół roku. Dzisiaj dzieci już często tego nie rozumieją, co to znaczy nowe dżinsy albo jakieś lepsze buty. Bo tego jest pełno w sklepach. Ale efekt jest ten sam. Cieszysz się z tego, co masz, ale lekceważysz tego, kto ci to dał. Gdy jesteś ośmieszany i obrażany przez swoje dziecko za swoją hojność, co czujesz? A gdy nie ma ani odrobiny wdzięczności, co wtedy czujesz? A co czujesz, gdy zło i bunt twojego dziecka osiąga zenit? A gdy dochodzisz do wniosku, że karcenie jest niezbędne, żeby zatrzymać deprawację, jak chcesz karać? Jeśli kochasz, chcesz niszczyć na zawsze, czy nie? Bo czasami jest tak, że człowiek bardziej kocha siebie i szacunek do siebie, niż tego, kogo chce ustawiać do pionu. Chcę, żeby o nim dobrze mówiono, a nie żeby wyratować swoje dziecko. Bo miłość do samego siebie może wziąć przewagę nad człowiekiem w każdej sytuacji. Jeśli kochasz, to widzisz nadzieję. Jeśli ty kochasz, widzisz nadzieję, czy nie? Patrzcie na to, że Bóg mówi o tym w tym rozdziale. On tak to widzi. I Bóg mówi, syn wróci. A wiecie, dlaczego wróci? Dlaczego syn wróci? Dlaczego Bóg zapowiada, że syn wróci? Banalnie proste. Zastanówcie się, dlaczego syn wróci? Nie. Okej, okay, tak, ale to jest wszystko wtórne. To jest wszystko wtórne. To prawda, ale to jest wtórne. Co jest pierwotne? Co jest pierwsze? Dlaczego syn wróci?
Będzie pamiętał miłość.
Okej, okay, ale to jest znowu, to jest wtórne. Dlaczego wróci?
Popadł w tarapaty, to będzie szukał.
Okej, okay, to też jest wtórne. Dlaczego wróci? Kto może to wszystko zrobić? Kto może zrozumieć swój błąd? Kto może wrócić? Kto może przeprosić? Kto? Kto może się opamiętać?
Syn.
Syn. Ale żeby to zrobić, to trzeba żyć. Jeśli by umarł, to już by nie zrobił nic. Dlatego Bóg nie zabił, tylko karcił. Bo żeby przyjść do Boga i pokutować, to trzeba żyć.
No tak.
Bóg kocha i wie, jak będzie, zachował przy życiu. Martwy już nic nie zrobi. Żeby wrócić, trzeba żyć. Marnotrawny syn wrócił, bo żył, przeżył. Bóg dał mu przeżyć, temu wrócił, bo jakby umarł, to już by nie wrócił, nie przeprosiłby ojca i byłaby żałoba w domu. Żeby wrócić, trzeba żyć. A teraz z drugiej strony pytania. Gdy gardzisz swoim rodzicem, jak się czujesz? Uderza cię to, czy przechodzisz nad tym do porządku dziennego, czy w ogóle zastanawiasz się, czy to, co mówisz i robisz? Wiecie, ja się zawsze, bardzo często nad tym zastanawiam.
W niektórych sytuacjach można by było przełożyć małżonek, nie?
W tym wypadku mamy rodzica i dzieci.
Bo biorę to pod uwagę, że rodzice nie żyją, tak?
Ja bardzo często nie jestem z siebie dumny. Gdy nie okazujesz wdzięczności, co czujesz? Nic, czy coś czujesz? Gdy mówisz o swoich rodzicach, starzy, nie rozumieją, zacofani, fanatycy, co czujesz? Co czujesz, gdy jesteś karcony za swoje zachowanie? I najczęściej ten rozdział najlepiej może zrozumieć ten, kto sam czegoś doświadczył. Bo inaczej jest to sucha informacja. A człowiek może być albo jak gąbka na te informacje, albo jak beton. Takie mam wnioski do tej lekcji. A zastosowanie mam takie. Jak reagujesz na złe postępowanie swoich dzieci wobec ciebie? Jak reagujesz na brak wdzięczności ze strony swoich dzieci? Czy jako dziecko, nieważne, duże, małe, czy widzisz swój brak wdzięczności? Czy potrafisz być nieposłuszny i krnąbrny? Czy twoje odczucia pokrywają się z tym, co jest na zewnątrz? I ostatnie pytanie. Czy jesteś wdzięczny za okazywane ci uczucia, czy ich nadużywasz? Bo bardzo często jest tak, że ktoś nas bardzo miłuje, kocha, zrobiłby dla nas wszystko, ale my nie odwzajemniamy tego uczucia. I bezczelnie z tego korzystamy. Jedziemy na tej dobroci. To jest szczyt draństwa, ale tak się zdarza. Czy jesteś wdzięczny za miłość, czy jej nadużywasz? Rafał mówi, przy dzisiejszym temacie można wspomnieć, odwołuje się do Ozeasza, z Egiptu wezwałem syna mego. Tak, tam jedno zdanie z tego Ozeasza jest przywołane przy powrocie rodziny Jezusa, czyli Marii, Józefa i Jezusa z Egiptu, kiedy musieli uciekać przed gniewem i przed śmiercią z rąk żołdaków Heroda. Tak, ten jeden fragment jest znamienny, bo jest przywołany w Ewangelii Mateusza. Tak. Natomiast tutaj kontekst jest właśnie taki, natomiast to zdanie jest przytoczone, jeśli chodzi o Mesjasza. Tak. To prawda, tak. To zdanie jest bardzo, bardzo znane właśnie przez to, że jest przywołane w Ewangelii Mateusza. Bardzo znane jest. Co jest ciekawe, Bóg tutaj używa pewnego stwierdzenia. Ciągnąłem ich powrozami ludzkimi, więzami miłości, a byłem dla nich jak ci, którzy zdejmują jarzmo z ich szczęk i podawałem im pokarm. To jest ten, który daje ulgę, daje odpocząć po pracy. Więzami miłości, po ludzku, więzami miłości ich trzymał. Czasami jest tak, że ktoś chce kogoś zatrzymać, tak mu okazuje swoje uczucia, żeby on został, a ten ktoś po prostu nie chce. Gardzi tym, ale jest tylko dlatego, że wykorzystuje, wysysa z tego kogoś, kto kocha. I taką postawę Bóg tego miłującego pokazuje ze swojej strony i pokazuje też postawę Izraela jako tego dziecka, które właśnie taką postawę wykorzystywało przez wiele lat. Bóg jest cierpliwy, to jest też cecha Boga. On jest cierpliwy, słuchajcie. Ona jest nierozerwalnie związana z innymi cechami Boga, ale Bóg jest cierpliwy. My często nie jesteśmy cierpliwi. Nie potrafimy. Dlaczego? Bo jesteśmy ograniczeni wiedzą. Natomiast Bóg jest cierpliwy. I to jest tak ważna rzecz w postawie Boga, że On jest cierpliwy, bo inaczej by już nas nie było. Cierpliwość Boża, ona jest nie mniej ważna niż miłosierdzie, łaska, miłość, mądrość, każda inna cecha. Cierpliwość. Czy jesteś wdzięczny za miłość? Czy jej przypadkiem nie nadużywasz? To ja tyle, słuchajcie, ze swojej strony. Tyle przygotowałem, tyle wam przekazałem. Nie więcej niż sam widzę. Może ktoś jeszcze coś widzi, to bardzo proszę. Można dodać coś. Starałem się też wyjaśnić kwestię tego Egiptu tu i tam, na początku i na końcu. Jeśli nie, to zakończymy i pomódlmy się.